Niemcy w ruinie? Podcast Anny Kwiatkowskiej i Marka Cichockiego.
W naszym programie tłumaczymy, dlaczego współczesne Niemcy przechodzą najgwałtowniejsze od czasów zjednoczenia przemiany i co oznaczają one dla Europy. Czy prawdą jest, że kryzys u naszego zachodniego sąsiada jest aż tak wielki, że współczesne Niemcy znalazły się w ruinie?
Dlaczego robimy ten podcast? Bo Niemcy wciąż pozostają dla wielu w Polsce kluczowym punktem odniesienia, a wszyscy zasługujemy na to, aby wyrobić sobie własną opinię o Niemczech.
Na dzisiejszą rozmowę wybrałem taki temat specjalnie, który Anna Kwiatkowska potwornie nie lubi, jak się okazuje.
Zdradzasz kuchnię.
Mianowicie chciałem porozmawiać o Węgrzech i o Orbanie, ale oczywiście w kontekście niemieckiej polityki. No i jak zaproponowałem, to Anka westchnęła strasznie głęboko i powiedziała, że ona nie będzie rozmawiać o tym, jak to było, skorumpowanym.
Nie powiem, bo ja Węgrów bardzo lubię i...
Ale ja mówię o Orbanie.
No właśnie, i proszę nie zdradzać dalej. Węgrzy super naród zaprzyjaźniony z nami, mają trochę pecha co do niektórych rzeczy, ale to proszę, ty chciałeś.
Dobrze, tak. Ja rzeczywiście chciałem o tym porozmawiać, dlatego że mam takie wrażenie, że szczególnie my w Polsce ulegliśmy bardzo łatwo pewnemu złudzeniu, który nam całkowicie jakby skrzywił ocenę relacji węgiersko-niemieckich. Spowodował, że myśmy patrzyli na te relacje wychodząc z niewłaściwych zupełnie założeń. A te założenia mniej więcej były takie, że jest jakaś Europa Środkowa. My oczywiście jesteśmy jako największy kraj predestynowani do tego, żeby być liderem tego regionu. Zwłaszcza, że rzeczony Orban bardzo chętnie nam to komunikował. Bardzo chętnie się posługiwał takim argumentem, że no przecież Polska jest naturalnym liderem regionu Europy Środkowej i my, Węgrzy, bardzo chcemy, żeby Polska właśnie taką rolę spełniała. No i my to przyjmowaliśmy z ogromnym zadowoleniem. Byliśmy przeszczęśliwi, że ktoś nas tak widzi w takiej szacownej roli regionalnego lidera. Tymczasem gdzieś tam z boku, cichutko, to nie było właśnie tak do końca od razu widać, rozwijała się, ja bym powiedział, na różnych poziomach przyjaźń węgiersko-niemiecka.
W ogóle nie cichutko, nie zgadzam się.
No, dla nas cichutko, bo myśmy tego nie chcieli w ogóle zobaczyć.
A to może my nie chcieliśmy, ale to akurat nasza choroba, a nie, że on komunikował dokładnie to, co ci powiedziałam kiedyś w odcinku o Berlinie, że dla niego busolą działań jest stanowisko Niemiec. I wiadomo było też, bo on tajnie, w tajnych protokołach tego nie pisał, że on mówi każdemu to, co tamten chce usłyszeć. W Polsce mówił to, w Niemczech to, a w Unii Europejskiej co innego. Nie wiem, dlaczego jest przy tym skuteczny, bo przecież wszyscy słyszą, że on tu mówi jedno, a tu drugie i że sobie zaprzecza.
No, może ze względu też na to, że oczywiście mieliśmy do czynienia także z poważnym, przynajmniej jednym, bardzo poważnym konfliktem, który rozgorzał między Węgrami i Niemcami. Mam tutaj na myśli oczywiście kwestię kryzysu migracyjnego 2015 rok i później, gdzie rzeczywiście Węgry stanęły Merkel okoniem w sprawach migracji.
Tylko części Niemiec, bo Merkel stanęły okoniem, ale za to stanęły murem za jej ministrem spraw wewnętrznych, niejakim Seehoferem, który
hołubił Orbana, zapraszał go na zjazdy CSU, też kiedyś rozmawialiśmy o partii, która rządzi w Bawarii, i generalnie działał na rozłam jakby w Niemczech, co mu się częściowo z pomocą Sebastiana Kurza, kanclerza z Austrii, udało. Teologia polityczna wydała świetną książkę na ten temat tego kryzysu. To było tłumaczenie z Robina Aleksandra Diegetriebenen, genialny też tytuł niemiecki, czyli ci
nieprzetłumaczalne właśnie za bardzo.
Pchani jakby przez los, czy nie wiadomo, u nas to się nazywało chyba kryzys migracyjny.
Tak.
I tam jest wszystko to opisane, jak Orban rozgrywa Kurza, Merkel i tego rzeczonego Seehofera.
No, to ja bym powiedział, ja bym sobie tylko życzył, żebyśmy my mogli tak rozgrywać naszych zachodnich sąsiadów. Ale chodzi mi o to, że i dlatego chciałem o tym Orbanie i Węgrzech porozmawiać, bo to też jest pewna niemiecka strategia. To znaczy to, czego my nigdy za bardzo nie chcieliśmy widzieć, to jest fakt, iż Węgry w niemieckiej polityce w Europie Środkowej, a także szerzej w polityce europejskiej, w Unii Europejskiej, mają swoje całkiem istotne miejsce. To znaczy oni pełnią pewną bardzo istotną z punktu widzenia niemieckich interesów, różnych interesów, rolę. I ktoś to kiedyś, moim zdaniem, bardzo celnie i złośliwie powiedział, że tam, gdzie Niemiec nie może, tam Austriaka albo Węgra pośle. I mam wrażenie, że taką właśnie trochę funkcję w niemieckiej polityce, w sytuacji różnych takich trudnych, Węgrzy odgrywają. Szczególnie na przykład, jeżeli to są kwestie dotyczące, nie wiem, polityki wschodniej wobec Rosji, albo jeżeli to są jakieś kwestie dotyczące stosunków transatlantyckich, czyli relacji z Amerykanami, albo z Chińczykami, jeżeli to są sprawy dotyczące relacji pomiędzy Unią Europejską a Chinami, jakimiś gospodarczymi na przykład interesami, to nie wszystko, można powiedzieć, niemieckiej polityce wypada powiedzieć wprost albo postawić jasno, że to jest właśnie stanowisko Berlina. I tutaj jakoś dziwnym trafem bardzo często Węgrzy pełnią rolę tej takiej politycznej forpoczty i mówią właśnie takim głosem Berlina do końca, jakie jest ich stanowisko. Na przykład w kwestii sankcji wobec Rosji albo otwierania się rynku Unii Europejskiej na współpracę z Chinami, czy pewnej krytyki w stosunku do Stanów Zjednoczonych.
No racja, ale to jest też tak, że to nie jest jakiś tajny plan, tylko to wynika też z polityki po prostu węgierskiej. Tak? Jeżeli Węgry postawiły w taki sposób na źródła energetyczne, powiedzmy, z Rosji i są w 95% uzależnione tam były od gazu i były tam też od ropy w mniejszym stopniu, bo było to 60%. Całość paliwa jądrowego jest sprowadzana z Rosji. No i elektrownie chyba w Paks są rozbudowywane i to bez przetargu. No to oni po prostu mają swój interes w tym, żeby tę Rosję hołubić, że tak powiem. I ich stanowisko się nie zmieniło teraz w tym konflikcie, w tej wojnie. Jest identyczne, jak było w otwarciu, że tak powiem, tej wojny, czyli po aneksji Krymu, wojnie w Donbasie, gdzie stawały okoniem wobec Merkel, która, dzięki której wtedy tak naprawdę Europa nałożyła na Rosję jakiekolwiek sankcje, przynajmniej na początku. Także no, idą po prostu też za swoją polityką. Moim zdaniem największym powiązaniem niemiecko-węgierskim, które się przekłada na powiązanie polityczne, są te związki gospodarcze. Bo Węgrzy są tak mocno uzależnieni od niemieckich inwestycji, tyle miejsc pracy jest tworzonych przez Audi, Mercedesa, Volkswagena, że rząd Orbana potrafi zmieniać podatki pod Niemców, zmieniać kodeks pracy pod Niemców. Znaczy rzeczy, które są no, dla mnie nieprawdopodobne. To znaczy no, u nas, gdyby coś takiego się stało aż tak, no to zaraz by było, że Bantustan, Kolonia i tak dalej. No, idą ramię w ramię z Niemcami, więc tamci mają na nich, jak to brzydko się mówi, lewara.
W takiej polityce europejskiej i także w polityce niemieckiej no Węgry i Orban odgrywali bardzo często, no myślę, że gdzieś tak od 2014 roku.
Rolę, wtedy było tej busoli.
Rolę takiego no szwarc charakteru, można powiedzieć, w polityce europejskiej. No bo to byli ci, którzy no, Węgrzy, Orban, to oni byli odpowiedzialni za populizm prawicowy w Europie, za łamanie praworządności, za nie wiem, no, łamanie wartości europejskich, za niszczenie liberalnej demokracji. No i oczywiście
za skorumpowanie, za opanowanie swoich mediów.
Tak, tak, ale niezależnie. Szachtowanie. Tak, niezależnie od tego właśnie, co było słuszne, a co niesłuszne w tej krytyce Budapesztu, no można odnieść wrażenie, że oni stali się takim modelowym przeciwnikiem. Tak? Jeżeli ktoś chciał wywołać odpowiedni efekt i wrażenie, no to mówił o Orbanie. Tak? On był najgorszy. Potem byli dopiero, nie wiem, Polacy i PiS i Kaczyński, ale Orban był ten pierwszy. No i dokładnie nawet chodziło o to, żeby rzeczywiście doprowadzić do zredukowania środków dla Budapesztu, czy pozbawienie Węgier głosów w Radzie Europejskiej jako kara właśnie za taką nieeuropejską politykę prowadzoną przez Orbana. I ten straszny Orban w 2022 roku, już trwa rosyjska inwazja na Ukrainę, przyjeżdża do Berlina i tam przy publiczności, bo to było wielkie wydarzenie w Berlinie, publiczność była liczna, daje wywiad dwóm niemieckim dziennikarzom, jeden z Berliner Zeitung, drugi z Cicero. Publiczność niemiecka jest zachwycona, co chwilę bije brawo, generalnie zgadza się z tym strasznym, nieeuropejskim Orbanem, zwłaszcza wtedy, kiedy on mówi o Rosji, kiedy on mówi o tym, że no, polityka amerykańska w stosunku do rosyjskiej inwazji w Ukrainie jest błędem, że nie należy prowadzić jakiejś agresywnej polityki sankcyjnej wobec Putina, tylko trzeba szukać dróg porozumienia. A co najważniejsze, no chwali Angelę Merkel. Mówi, że jej polityka wobec Putina była wręcz modelowa, a to, co było po aneksji Krymu, nazywa majstersztykiem, który pozwolił tak naprawdę na zablokowanie konfliktu, który się wówczas rozkręcał i który niechybnie doprowadziłby do wojny. Wręcz pada tam chyba takie zdanie, że gdyby Angela Merkel była wciąż kanclerzem Niemiec, to według niego Orbana do tej wojny w Ukrainie by nie doszło. No to jak to jest? No bo z jednej strony on mówi takie rzeczy i to w Berlinie przy całkowitym właśnie aplauzie i aprobacie zebranych tam niemieckich słuchaczy, A z drugiej strony, tak jak mówiliśmy wcześniej, no, kontruje tą Merkel w 2015 roku i później w sprawach migracyjnych, montuje taką koalicję z Zederem, z Kurcem.
Z
Zehoferem też.
Bo Zyder to jest ten nowy CSU.
A z Zehoferem, tak, masz rację.
Bo
tak,
to też
tak,
trzeba powiedzieć, ale to zaraz. Mhm.
Tak, tak, masz rację, to był Zehofer, czyli poprzednik Zedera. Pomyliłem się, natomiast próbuję z całą pewnością wbić klin pomiędzy CSU bawarską i CDU. Więcej nawet, on jeździ wówczas jeszcze do żyjącego Kola,
tak,
tuż przed jego śmiercią. Nie wiem, co wówczas Kol jeszcze w ogóle rejestrował i rozumiał. Niemniej jeździł do Kola z wizytami, gdzie dyskutował z byłym kanclerzem niemieckiej jedności o problemie europejskiej chadecji i o tym, że tą chadecję trzeba odbudować i że trzeba odbudować w Europie chadeckie, konserwatywne wartości. I Kohl miał jakoby stwierdzić, właśnie nie wiadomo na ile przytomnie, że tak naprawdę to nie Angela Merkel jest przywódcą europejskiej chadecji, jak się niektórym być może wówczas wydawało, ale prawdziwym przywódcą jest kto? No, Orban.
No, ale to był poważny problem dla Niemców i niemieckiej klasy politycznej, ponieważ Orban został zaproszony na pogrzeb Kohla przez rodzinę.
No, żonę, tak.
Tak, więc to był duży problem, bo on oczywiście nie omieszkał i przyjechać, tak? Więc był i denerwował wszystkich możliwych polityków z Niemiec. Bo
jako prawdziwy przywódca europejskiej chadecji.
Nie wiem tego, ale...
Koronowany przez Kohla przed śmiercią.
Wygenerowało to konflikt duży, zresztą tam było wokół tego pogrzebu i Kohla w jego schyłkowych latach dużo, dużo konfliktów. Zmiany zachodzą najpierw od tyłu jakby trochę, bo ta zmiana pokoleniowa w CSU spowodowała to, że on już nie jest taki hołubiony w Bawarii i Zyder to młodsze pokolenie, przywódca teraz CSU i premier Bawarii, to już niekoniecznie się tak fotografuje z Orbanem, nie zapraszają go na żadne zjazdy, nic takiego, jest problemem. Z IPP, czyli Partii Ludowej Chadeckiej w parlamencie został wyrzucony, a w zasadzie nie. W zasadzie sam wystąpił na dzień przed głosowaniem Orban, zanim go wrzucono. Z Merkel to jest tak rzeczywiście, że z jednej strony ona postępowała z nim tak, jak postępuje w ogóle w takich sytuacjach. To znaczy ten biznes niemiecki namawiał ją na to, żeby ona pobłażała Orbanowi mimo tych wszystkich defektów związanych z demokracją, bo tam, jak już mówiłam, mają ogromne wpływy w gospodarce, zakłady i tak dalej. Tam zresztą są bardzo, bardzo prominentni lobbyści po stronie Orbana, czynni. Klaus Mangold, kiedyś szef chyba tej komisji, Ostausschuss, całej komisji mającej ogromne wpływy na rząd niemiecki do spraw wschodu, gospodarki wschodniej. No generalnie jest taki, był taki rozdźwięk w tej percepcji, natomiast jeszcze raz powtórzę, to znaczy nie ma na Węgrzech, nie było na Węgrzech różnic w postrzeganiu Niemiec na scenie politycznej. To jest zupełnie inna sytuacja niż u nas. Tam od Jobbiku po opinię publiczną, rząd Orbana, Fidesz i tak dalej, wszyscy byli za tym, żeby priorytetyzować współpracę z Niemcami. Pełna zgoda. Czarnym ludem, diabłem, o to chyba niepoprawnie. W każdym razie figurą wroga jest na Węgrzech Unia Europejska, biurokraci, komisja i tak dalej. Nie Niemcy. To było ważne i na tym on, Orban, bardzo długo jechał, że tak powiem kolokwialnie. Ta sytuacja znowu teraz jest inna przy tym rządzie oczywiście, bo jak rządzą w Berlinie socjaldemokraci, liberałowie i zieloni, którzy mają jednak inne podejście do polityki wartości, tak to nazwijmy, zupełnie
Niezupełnie, przesadziłam. Trochę inne niż Merkel, no to oni jednak z Orbanem i inaczej negocjują. Dochodzą też oczywiście sprawy konkurencji, bo zaczynają się konkurencyjne takie przepychanki między Węgrami a Niemcami o inwestycje chińskie w Europie Środkowej i być może Węgrzy są w stanie zaproponować lepsze warunki inwestycyjne, lepsze w ogóle warunki dla Chińczyków, co dla w obliczu tego, o czym dyskutowaliśmy o słabościach polityki niemieckiej gospodarczej, stanu gospodarki, no jest dla Węgier pewnego rodzaju problemem.
No ale jak przychodzi co do czego, jak jest klincz wywołany przez Orbana w Unii Europejskiej w sprawach na przykład nowych sankcji na Rosję albo pomocy dla Ukrainy, tak? No to jest kanclerz Scholz, który wychodzi z Orbanem gdzieś tam na stronę i w kuluarach sprawę załatwia albo namawia Orbana, żeby on akurat podczas głosowania wyszedł z sali i nie wziął w tym głosowaniu udziału. Także
ale wyproszenie, można
wrażenie, że tutaj... Jakby...
Wyproszenie Orbana pod tytułem wiesz co, to ty sobie idź, bo my tu będziemy głosować, to nie jest jakieś bardzo miłe potraktowanie.
A mi się wydaje, że to był taki umówiony przez nich unik, który pozwalał obu stronom załatwić to, o co tak naprawdę im chodziło. Mi chodzi o to, że tak, to jest prawda, że Orban musiał, czy został zmuszony do tego, żeby wyjść z Europejskiej Partii Ludowej. Tak, to prawda, że Orban odgrywa rolę takiego właśnie czarnego luda w polityce europejskiej i że jest przedstawiany właśnie jako ten główny psuj, czy największy problem dzisiaj w niemieckich mediach. Ale jak przychodzi co do czego, to właściwie jakby się tak zastanowić, jaka dotkliwa kara spotkała Orbana czy Węgry przez wszystkie te lata. Bo moim zdaniem tak naprawdę koniec końców żadna dotkliwa kara go nie dotknęła. I mi się wydaje, że to nie jest do końca przypadek. I że to wynika z tego, że taka była moja teza, że Węgry są tak naprawdę cichym sojusznikiem niemieckiej polityki.
Nie wiem, to chyba za dużo powiedziane. Na pewno Merkel bardzo długo legitymizowała działania Orbana, to z pewnością. Bardzo długo go nie wyrzucano z tego IPP. On też bardzo sprytnie działał. Jak przyjeżdżał, to się spotykał nawet w 22 roku. Jak ona już nie była u władzy, to się spotykał z Scholzem, owszem, ale po cichu, bez wielkich fanfar, ale też z Merkel, która go przyjęła, i z Laschetem, byłym kandydatem CDU na kanclerza. Znaczy on po prostu rozgrywa swoją partię i sądzi, że robi to dla dobra swojego państwa, na pewno jakiejś kliki, która jest, tu wychodzi moja niechęć, która rządzi tym państwem. To wpychanie Siemensa na przykład do tego projektu rozbudowy PAX, żeby tam oni też mieli coś przy tym i te nowe inwestycje kolejnych firm motoryzacyjnych na Węgrzech, no to jest typowe takie działanie nie wiem, czy na rozmiękczenie Niemiec, czy na po prostu na jeszcze głębszą współpracę, tak to nazwijmy.
Czyli raczej sztama.
Raczej tak.
Ta sztama, to ona jednak nie jest tylko i wyłącznie związana z taką bieżącą kalkulacją interesów. Oczywiście to jest najważniejsze. Ale warto chyba też przypomnieć o tym, że te związki niemiecko-węgierskie, to one są znacznie głębsze. I to nie tylko jeśli chodzi o politykę międzynarodową, ale także o gospodarkę. Bo
będzie o tym, że historia ma znaczenie.
Historia ma
mnie,
znaczenie,
tak.
Ale żebyś wiedziała, że ma znaczenie. I cały czas jednak warto przypominać sobie, że kiedy Węgrzy budowali swoją pozycję w Europie, a to była silna pozycja. Budowali ją w ramach monarchii austro-węgierskiej, dualizmu państwowego państwa Habsburgów. I ten dualizm pozwolił Węgrom naprawdę zbudować potęgę gospodarczą, społeczną i polityczną. Zresztą, mój Boże, to wystarczy pojechać do Budapesztu i sobie zobaczyć. No, ten parlament węgierski, co to przypomina albo imituje, nie wiem, no w każdym razie na pewno odnosi się do budynku parlamentu brytyjskiego w Londynie. No, ten budynek i otaczające wielkie budynki, olbrzymie budynki zarówno użyteczności publicznej, jak i też kamienice, w której zamieszkiwali bogaci mieszkańcy Budapesztu, no to jest symbol tej potęgi i kumulacji kapitału, którą udało się Węgrom w ramach tego dualizmu z Austriakami w XIX wieku zbudować. I tutaj no, bardzo istotnym czynnikiem właśnie byli Niemcy i relacje z Niemcami, dlatego że Bismarck no, był zainteresowany tym, żeby relacje gospodarcze niemiecko-węgierskie wzmacniać. Niemcy na przykład weszli bardzo silnie z kapitałem w sektor budowy kolei żelaznej przez Węgrów. No to też miało dla Niemców strategiczne znaczenie, bo pozwalało im uczestniczyć w rozbudowie strefy wpływów Habsburgów, na przykład w takim regionie jak Bałkany. No a to było też dla nich strategicznie i gospodarczo bardzo istotne. Więc chcę powiedzieć przez to, że już w XIX wieku dla Niemców Węgry były jednym z kluczowych gospodarczych i politycznych partnerów.
Znaczy ja mogę potwierdzić tylko tę percepcję austriacką. Rzeczywiście przynajmniej w latach 90. Austriacy zupełnie inaczej traktowali tych gorszych Ausländrów, czyli tych gorszych cudzoziemców ze wschodu, czyli Czuszyn, to są ludzie z byłej Jugosławii, albo Polaken, czyli Polaków. I jakichś pepiczków, czyli tych z Czechosłowacji i potem Czech i Słowacji, od Węgrów, bo to jednak był ten właśnie człon Austro-Węgry, niby na równi. Tam polityki to było w tym takim społecznym odczuciu mało, ale serial Sisi i tam inne popularne o cesarzowej, to robiło jednak wrażenie i przekazywało taką narrację o tym, że te Węgry to jednak równy nam naród, czy tak społeczność, i że to z nimi możemy różne rzeczy budować. A ty, jak ty powiedziałeś o historii, to ja zaraz sobie pomyślałam, że ty będziesz mówił o tym, że Węgry były sojusznikiem Hitlera, ale widzę, że nie. Bo mnie historia to jednak się kojarzy z 89 rokiem, 1989 rokiem i tutaj jest mięta na pewno austriacko-węgierska i węgiersko-niemiecka.
Ale mówisz teraz o końcu zimnej wojny i o tym, jak Węgrzy rozmiękczyli, że tak powiem, serca niemieckiej opinii publicznej i niemieckich polityków, pomagając na przykład uciekinierom z byłej NRD przedostawać się na drugą stronę. Tak, to jest taki symbol.
To dokładnie, znaczy to jest, ty się trochę kpisz, ale to jest taki syndrom jak z Gorbaczowem, że Gorbaczow pozwolił nam się zjednoczyć. To tutaj było, że Węgrzy na tym pikniku paneuropejskim, który był wtedy urządzany w Sopronie, mam nadzieję, że to się tak wymawia, nie strzelali, nie zatrzymywali, nic nie robili z biwakującymi czy będącymi na wakacjach tam NRD-owcami, którzy uciekali do Austrii, bo akurat było święto między Węgrami i Austriakami, zniesienie tych zasieków na granicy i oni sobie tam uciekali. Też te ambasady, o których kiedyś też już wspominaliśmy, że obywatele NRD uciekali do ambasad RFN-u w państwach bloku, między innymi w Budapeszcie. To jest duża pamięć o tym i duży sentyment
nie resentyment, tylko sentyment dla Węgrów, że oni tak szlachetnie wtedy postąpili. I jeszcze jedna rzecz, między nami a nimi nie ma sporu o wypędzonych, bo Węgrzy, Steinbach zawsze to pokazywała, że Węgrzy to potrafią, a wy to nie. Erika Steinbach, niepochlebnie będziemy o niej mówić, bo to nieciekawa postać ze Związku Wypędzonych. Obecnie działaczka, czy w każdym razie szefowa fundacji AfD, tej prawicowej, prawie że ekstremistycznej partii w Niemczech. I ona doprowadziła do tego, między innymi ona, że w 2012 roku parlament ustanowił węgierski Narodowy Dzień Pamięci upamiętniający wysiedlenie Niemców z Węgier. I obchodzony jest on co roku w styczniu, 19 stycznia. Także Berlin i Budapeszt tutaj pielęgnują pamięć o tych wydarzeniach, zarówno o tym otwarciu przez Węgry granicy z Austrią i ucieczce obywateli NRD w 1989 roku, jak i te wypędzenia w takiej, wiesz, no, zgodzie, symbiozie i synergii.
No ja się uśmiecham, jak to wszystko słyszę, bo tak, znaczy pragmatyzm węgierski rzeczywiście nie ma moim zdaniem granic. To jest być może węgierska soft power z całą pewnością, dlatego że moim zdaniem wówczas w 1989 roku, z całym szacuneczkiem dla naszych węgierskich przyjaciół, oni nie zrobili niczego nadzwyczajnego. Tutaj w Polsce też nikt nie wyłapywał obywateli NRD, którzy próbowali się schronić w zachodnio-niemieckiej ambasadzie.
Powiem ci tylko, że to był 19 sierpnia 1989 roku, więc masz rację.
No właśnie, także natomiast Węgrzy potrafili z tego zrobić właśnie taką wielką sprawę, którą później sprytnie politycznie zmonetyzowali w relacjach z Niemcami. No Antal, czy nawet Gyula Horn byli po prostu bohaterami w Niemczech zachodnich i głównymi partnerami zresztą z naszego regionu, o czym się dzisiaj nie pamięta, tymi, można powiedzieć, przodownikami zmian naszego regionu w kontaktach z Kolem, czy w ogóle z polityką niemiecką. Tak, rzeczywiście z tego punktu widzenia my wychodziliśmy na niepoprawnych, którzy ciągle marudzą, bo albo mają pretensje jakieś związane z nieuznaną granicą, albo właśnie są ci wypędzeni. Tak? No i w związku z tym na tym tle rzeczywiście Węgrzy mogli się tylko i wyłącznie prezentować jako nie tylko pragmatyczni, ale wyjątkowo przyjacielscy w stosunkach z Niemcami.
Tak, co mam powiedzieć? Uchroń nas przed taką przyjaciółką jak Steinbach na przykład, więc niech oni sobie mają takich przyjaciół i tyle. No, to, co powiedziałam, nie wiem, kto od kogo może się uczyć realpolitik. Kto od kogo się uczył? Czy Węgrzy od Niemców, czy to Niemcy tak podejrzeli?
Czyli sztama.
No tak, no.
Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków w każdy czwartek o 19:00 w Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.